Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież czuje się coraz lepiej. Jutro wyjdzie ze szpitala i powróci do Watykanu. Przewiduje się, że Ojciec Święty będzie przewodniczył liturgii Niedzieli Palmowej.
W ostatnim rozważaniu wielkopostnym kaznodzieja papieski przypomniał, że podczas każdej burzy, przez którą przechodzi Kościół, Jezus powtarza słowa: dlaczego się lękacie, małej wiary? Czyż nie jestem z wami?
Pod hasłem jesteśmy w Niedzielę Palmową w 18. rocznicę odejścia do wieczności świętego Jana Pawła II odbędzie się na placu świętego Piotra czuwanie modlitewne organizowane przez duszpasterstwo polonijne.
31 marca witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Już jutro powinna się zakończyć hospitalizacja Ojca Świętego, przewidują jego lekarze.
Franciszek od środy przebywa na leczeniu w klinice Gemelli. Wczoraj wieczorem lekarze poinformowali, że wykryto u niego infekcyjne zapalenie oskrzeli. Dożylnie podano mu antybiotyki i przyniosło to oczekiwane efekty w postaci wyraźnej poprawy stanu zdrowia. Dziś południe watykański rzecznik podał, że wczoraj wieczorem na kolację Franciszek spożył pizzę wraz z towarzyszącymi mu lekarzami, pielęgniarkami, asystentami i żandarmami. Dziś rano po śniadaniu przeczytał kilka gazet i powrócił do pracy. Po uzyskaniu wyników z przeprowadzonych dziś rano badań przewiduje się, że jutro papież mógłby powrócić do domu. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Matteo Bruni przyznał, że jeśli Franciszek zostanie wypisany ze szpitala, to następnego dnia mógłby uczestniczyć w liturgii Niedzieli Palmowej na placu świętego Piotra.
W ostatnich słowach na pożegnanie Jezus wzywa swych uczniów do odwagi, bo to On zwyciężył świat i pozostanie z nimi każdego dnia aż do końca. Kto tego nie rozumie, nie pojmuje też prawdziwej natury Kościoła, mówił w rozważaniu wielkopostnym dla kurii rzymskiej kardynał Raniero Cantalamessa. Zapewnił, że przy każdej kolejnej burzy, przez którą przechodzi Kościół, Jezus mówi to samo, co powiedział apostołom podczas sztormu na jeziorze. Dlaczego się lękacie, małej wiary? Czyż nie jestem z wami? Czyż mógłbym zatonąć ja, który stworzył to morze?
Czyż te słowa Ageusza nie opisują też aktualnej sytuacji Kościoła katolickiego, a pod wieloma względami także całego chrześcijaństwa? Ten, kto wśród nas jest wystarczająco stary, wspomina jeszcze z tęsknotą te czasy zaraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy kościoły zapełniały się w niedzielę wiernymi, w parafiach następowały po sobie chrzty i śluby, seminaria i nowicjaty obfitowały w nowe powołania. A dziś, w jakim stanie się to wszystko znajduje? Moglibyśmy zapytać wraz z Ageuszem. Szkoda czasu na ponowne wyliczanie całego zła, które sprawia, że niektórzy widzą już tylko ruiny, co niewiele różnią się od ruin antycznego Rzymu, które widzimy wszędzie wokoło w tym mieście.
Ważne jest jednak, aby usłyszeć na nowo słowa Ageusza, który prorokując nad ruinami świątyni i wspominając jej dawny splendor, nie wzywa do lamentu, lecz do odwagi i odbudowy, zapewniając, jak Jezus, swych apostołów, że Pan będzie z nami.
W dniu, w którym przełożony pozwolił mi zakończyć nauczanie na Uniwersytecie Katolickim, abym w pełni mógł poświęcić się kaznodziejstwu, w liturgii godzin było właśnie to proroctwo Ageusza. Po odmówieniu brewiarza przyszedłem do Bazyliki Świętego Piotra. Chciałem poprosić apostoła, aby pobłogosławił moją nową posługę. W pewnej chwili, kiedy byłem już na placu Świętego Piotra, to słowo odezwało się we mnie z wielką mocą. Zwróciłem się do papieskiego okna w Pałacu Apostolskim i mówiłem na głos: odwagi, Janie Pawle II, odwagi kardynałowie, biskupi i cały ludu Kościoła i do pracy, bo ja jestem z wami, mówi Pan. Łatwo było mi to mówić, bo padał deszcz i nie było tam nikogo. Dopiero kilka miesięcy później, w 1980 roku, zostałem mianowany kaznodzieją domu papieskiego i znalazłem się w obecności papieża, by zainicjować pierwsze rozważanie na Wielki Post. To słowo znów we mnie rozbrzmiewało, nie jak cytat czy wspomnienie, lecz jako słowo żywe, na tę chwilę. Opowiedziałem więc o tym, co robiłem wtedy na placu świętego Piotra, a potem zwróciłem się do papieża i powtórzyłem z całą mocą słowa Ageusza. Odwagi, Janie Pawle II. Odwagi wy, kardynałowie, biskupi i ludu Boży. I do pracy, bo jestem z wami, mówi Pan. Mój duch będzie z wami. I po spojrzeniach widziałem, że słowo to wypełnia to, co obiecuje. Daje odwagę. Choć Jan Paweł II był chyba ostatnim człowiekiem na świecie, którego trzeba by zachęcać do odwagi.
Na zakończenie wielkopostnego rozważania kardynał Cantalamessa powtórzył to samo proroctwo, adresując je tym razem do przebywającego w szpitalu papieża oraz dzisiejszych kardynałów i biskupów, podkreślając, że nie jest to cytat, lecz żywe słowo, które spełnia to, co obiecuje.
Brak wiadomości jest dobrą wiadomością, a najlepiej jak prawa ręka nie wie, co czyni lewa. Trzeba jednak także mówić o pomocy dla Ukrainy, aby podziękować wielu bohaterom, którzy ją dostarczają, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski.
W zeszłym tygodniu wyjechał dość duży konwój. Są to tiry, które bezpośrednio z Rzymu dotarły, jeden do Charkowa, więc bezpośrednio tam, gdzie toczy się wojna, jest olbrzymie zagrożenie. Pełen lekarstw i innych potrzebnych rzeczy do przeżycia w tej trudnej sytuacji. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować kierowcom, którzy mają tyle odwagi, że różnymi drogami docierają na miejsce, bo normalna droga to byłoby zawieźć do Polski i z Polski czekać na możliwość przewiezienia. Oni są na tyle odważni, młodzi. To nie są tylko Ukraińcy, którzy jadą bezpośrednio, narażając swoje życie, do miejscowości, a więc do Odessy, do Charkowa, do Zaporoża, do Kijowa i dowożą to wszystko, co inni ludzie ze swojej dobroci serca przekazali. Mówimy dopiero o tym, kiedy dotrą ta pomoc, kiedy kierowca wróci szczęśliwie, właśnie żeby go nie narażać, ponieważ wojna trwa także w Europie, wojna, gdzie jesteśmy także śledzeni, jak dochodzi pomoc dla Ukrainy.
Nasz Kościół zawsze był duszą narodu ukraińskiego, zawsze był źródłem jego pragnienia wolności i niezależności, zawsze pielęgnował owe dążenia. Zauważył w wywiadzie dla prywatnej stacji telewizyjnej 1+1 arcybiskup Światosław Szewczuk. Wskazał, że taka historia niejako wyjaśnia obecność kapelanów wojskowych jego wspólnoty na froncie podczas obrony przed rosyjską agresją.
We wszystkich okresach niepodległości Ukrainy nasz Kościół pielęgnował owego ducha umiłowania wolności w naszym narodzie, więc mogą mieć rację ci nieprzyjaciele Ukrainy mówiący, że może nie doszłoby do żadnej rewolucji godności bez grekokatolików. Oczywiście, gdy w 2014 roku wybuchła wojna, nasi kapelani wojskowi z Majdanu, razem z naszymi chłopakami pojechali do Donbasu, poszli na linię frontu. I to właśnie obecność księży Kościoła Ukraińskiego dawała naszym żołnierzom natchnienie do owych nadzwyczajnych przykładów odwagi oraz heroizmu. Stało się to jeszcze bardziej jawne podczas obecnej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, kiedy to wszyscy Ukraińcy niezależnie od wyznania zdali sobie sprawę, iż mamy prawo, naturalne prawo i święty obowiązek bronić naszej ojczyzny. Oczywiste jest więc, że Kościół ukraiński jest ze swoim narodem tam, gdzie mamy najcięższą sytuację, czyli również poprzez obecność kapelanów wojskowych w armii ukraińskiej na froncie.
Eksperci w dziedzinie nauk społecznych zgromadzili się w Watykanie na konferencji pod tytułem Kolonializm, dekolonizacja, nowy kolonializm, perspektywa sprawiedliwości społecznej i dobra wspólnego. Profesor Stefano Zamani, prezes Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, będącej gospodarzem wydarzenia, podkreśla, że ideologia kolonialna wciąż jest mocno obecna w naukach społecznych, zwłaszcza w ekonomii. I stąd potrzeba refleksji nad tym zagadnieniem.
Praktyki kolonialne, w tym niewolnictwo i pańszczyzna, od dawna są prawnie zakazane. A jednak dziś około 40 milionów ludzi żyje w warunkach bliskich niewolnictwu. Są to milczące ofiary toksycznej gospodarki, którą napędza dążenie do bogactwa, jak często przypomina nam papież Franciszek. Przykładowo dziś trzeba wypracowywać algorytmy, dzięki którym będzie działać sztuczna inteligencja. Ta praca wymagająca przeszkolenia jest powierzana zwłaszcza przez Amerykanów, Afrykańczykom i Filipińczykom, którym płaci się pensję w wysokości $2 za godzinę. Jest to forma neokolonializmu, bliska niewolnictwu. Ale jest też inny przykład grabieży ziemi. Pozwala się niektórym krajom eksploatować ziemię innych narodów w zamian za niewielką opłatę. To dotyczy zwykle krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej. Kraje korzystające z tej ziemi angażują własny personel i technologie dla produkcji żywności. W rezultacie mieszkańcy tych ziem są wyrzucani i nie mają innego wyjścia, jak tylko migrować. Dziwimy się przepływom migracyjnym, ale nie zadajemy sobie pytania, dlaczego do nich dochodzi.
Przemysł pedopornograficzny doskonale wykorzystuje nowe możliwości techniki cyfrowej i modyfikuje sposób działania, by zwiększyć swoje dochody. Wynika z ostatniego raportu stowarzyszenia Meter, które walczy z pedofilią w sieci. W ostatnim roku nastąpił pozorny spadek ilości zdjęć i filmów, ale zwiększyła się wymiana skompresowanych plików.
Jak mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Fortunato Di Noto, założyciel stowarzyszenia, firmy odmawiają współpracy z wymiarem sprawiedliwości, bo ważniejsze jest dla nich poszanowanie prywatności niż los wykorzystywanych dzieci.
Zjawisko pedofilii i pornografii dziecięcej niestety jest nadal zjawiskiem zaniedbywanym, a liczba ta jest niewyobrażalna. Ponieważ oprócz wzrostu liczby linków zgłaszanych różnym służbom policyjnym, nie tylko tym we Włoszech, ale także za granicą, nie możemy zapominać, że zjawisko to przeniosło się do tak zwanych plików skompresowanych, gdzie osoby zajmujące się pornografią dziecięcą nie tylko handlują materiałem, ale przede wszystkim czerpią z niego zyski. Jest to pierwsza rzecz, która wyłania się z monitorowania sieci. Liczby są naprawdę niewyobrażalne. Chodzi tu o wiele milionów zdjęć i filmów. Odnotowano zwiększoną obecność kobiet wykorzystujących dzieci, a także, aż trudno o tym mówić, zwierząt. Ponadto sieci społecznościowe są nadal doskonałym miejscem na uwodzenie dzieci. Bieg jest coraz niższy. Istnieje więc pilna potrzeba wprowadzenia globalnej regulacji dotyczącej dostępu policji do danych, ponieważ dostawcy serwerów wychodzą z założenia, że prywatność jest ważniejsza niż ochrona samych dzieci. Jest to zadanie, w które wszyscy muszą się zaangażować, a nie tylko stowarzyszenia takie jak Meter.
Pod hasłem Jesteśmy w niedzielę palmową 2 kwietnia odbędzie się polonijne czuwanie modlitewne ze świętym Janem Pawłem II. Organizują je Fundacja Jana Pawła II w Watykanie, Duszpasterstwo Polaków w Rzymie przy kościele świętego Stanisława biskupa i męczennika, przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz przy kościele świętego Mikołaja w Ostii. Tego dnia przypada 18. rocznica śmierci papieża Polaka. Początek o godzinie 21:00.
Mówią ksiądz Tomasz Jarosz z kościoła świętego Stanisława w Rzymie oraz Anna Beata Kielech z Fundacji Jana Pawła II.
Podczas tego spotkania przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, który przypomina nam o warunkach, jakie powinien spełniać każdy człowiek, żeby naśladować Pana Jezusa. Usłyszymy obszerny komentarz świętego Jana Pawła II, który wygłosił 25 lat temu, 2 kwietnia, na placu świętego Jana na Lateranie podczas spotkania z młodzieżą rzymską.
Zapraszamy serdecznie na spotkanie na godzinę 21 na placu świętego Piotra. Prosimy zabrać ze sobą świece, różaniec i serce gotowe do modlitwy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.